Muzyki. Kontynuujemy poranek w NET. To już teraz zapowiadana rozmowa. Jest z nami dr Michał Marek, dyrektor Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa, specjalizujący się w Rosji. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zaczniemy od propagandy rosyjskiej i elementu polskiego. Pojawiła się w mediach informacja o tym, że zarówno rosyjskie, jak i białoruskie media popularyzują narrację o rzekomych planach wkroczenia wojska polskiego na terytorium zachodniej Ukrainy. Czy to prawda?
Takie przekazy pojawiają się nam regularnie już od wielu miesięcy, ale rzeczywiście tak ponownie strona rosyjska i białoruska odświeżyły tę narrację i ona ma związek z kryzysem w relacjach polsko-ukraińskich. Ta narracja jest odnoszona do kwestii protestów rolniczych. To protesty mają być też niejako dowodem tego, że Polacy już mają wrogie nastawienie do Ukraińców, że rzeczywiście są otwarci na poparcie decyzji o wywołaniu, o przeprowadzeniu agresji przeciwko Ukrainie i w ten sposób Rosjanie te wątki połączyli i w tym momencie rzeczywiście jest ta promowana ponownie ta narracja, iż to Wojsko Polskie przygotowuje się obecnie razem z siłami NATO do tego, aby zająć zachodnią Ukrainę i te przekazy zazwyczaj w przeszłości były łączone również z tą narracją o rzekomych przygotowaniach Polski do ataku na Białoruś. Także my mamy najpierw zająć zachodnią Ukrainę, a później z zachodniej Ukrainy i z terenów już polskich zaatakować Białoruś. Także to jest element kreowania nas na zagrożenie dla całego pokoju w regionie, ale przede wszystkim właśnie dla naszych wschodnich sąsiadów.
I czy ta propaganda trafia na żyzną glebę, czy ona trafia do, no po prostu do przeciętnego Rosjanina, który ogląda mainstreamowe rosyjskie media?
Z pewnością ona trafia do przeciętnego rosyjskiego odbiorcy. Także tutaj raczej nie ma wątpliwości, że przeciętny rosyjski odbiorca jest w stanie wierzyć w to, że rzeczywiście zły Zachód nie tylko wywołał wojnę na Ukrainie, zły Zachód zaatakował Rosję, ale właśnie jest również ta narracja o tej podłej Polsce, która chce zdradzić, która zdradziła Ukrainę i zaraz właśnie ją zaatakuje. Narracja ta jednak również trafia na Białoruś, również trafia na Ukrainę. Tutaj raczej rzeczywiście społeczeństwo białoruskie czy ukraińskie w zdecydowanie mniejszym stopniu jest w stanie akceptować tą narrację, choć niestety, ale w efekcie tutaj kryzysu w relacjach polsko-ukraińskich, w efekcie blokady granic wzrosły nastroje takie dosyć mocno sceptyczne, tak, wobec Polski, w pewnych środowiskach zradykalizowanych. Nie w całości społeczeństwa, tylko właśnie w pewnych zradykalizowanych grupach. I tutaj Rosjanie zakładają, że tą narrację uda się tam zakorzenić. Także niestety, ale istnieje ryzyko, że nawet w pewnej niewielkiej, marginalnej części ukraińskiego społeczeństwa uda się tą narrację przerzucić. No ale nie traktował, jeżeli chodzi o sam właśnie kierunek relacji polsko-ukraińskiej, to tutaj jest to raczej bardzo ograniczone zagrożenie. Raczej przede wszystkim to jest przekaz na potrzeby rynku wewnętrznego oraz tych dalekich kierunków zewnętrznych, bo ta narracja jest również przerzucana i do Afryki, i do Ameryki Południowej, również do Stanów Zjednoczonych. I tam ta narracja jest w stanie się zakorzenić, gdyż no, odbiorca, przeciętny odbiorca z tych regionów po prostu nie ma jakiejś głębokiej wiedzy na temat sytuacji w regionie tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej.
Aleksiej Nawalny został pochowany w piątek na cmentarzu borysowskim w Moskwie. Proszę powiedzieć, jak rosyjskie media przedstawiły pogrzeb czołowej jednak postaci rosyjskiej opozycji?
Kluczowe ośrodki propagandowe starały się temat przemilczeć. W tym czasie, kiedy dochodziło do pogrzebu, Moskwa emitowała przekazy kreujące NATO na zagrożenie. Między innymi ten przekaz o rozmowie niemieckich oficerów, którzy mieli omawiać temat ataku na most kerczeński. Także tutaj Rosjanie starali się odwrócić uwagę. Z jednej strony odwrócić uwagę Rosjan tym podłym NATO, które przygotowuje się rzekomo do ataku na Rosję. Tak? A z drugiej strony po prostu ten temat był przemilczany. Ale tu mówimy o tych kluczowych, wiodących ośrodkach dezinformacyjnych. Natomiast równolegle w sieciach społecznościowych, szczególnie w Telegramie, popularyzowano wpisy, które rzeczywiście wskazywało się na to, iż do pogrzebu doszło, przy czym równolegle deprecjonowano obraz zarówno Nawalnego, jak i ludzi, którzy wzięli udział, jakby uczestniczyli w całej ceremonii. To znaczy kreowano uczestników nie tylko na zdrajców, ale przede wszystkim na głupców, na ludzi, którzy nie mają nic lepszego do roboty. Tam pojawiały się cały szereg wulgaryzmów i to w oparciu o to działania jakby między innymi właśnie w bazując na kontach anonimowych, które uruchomiono, które są prowadzone w trybie ręcznym, czy też półautomatycznym, czy tak zwane właśnie konta trollowskie, czy też również konta botowskie, użyto do tego, aby budować, przekonywać Rosjan, iż generalnie większość społeczeństwa nie popierała, zdecydowana większość społeczeństwa rosyjskiego nie popierała Nawalnego, a nawet uważała go za wroga, a wszyscy, którzy w jakimkolwiek stopniu oceniają go pozytywnie, to zdrajcy, głupcy, idioci, tak, szkodnicy, agenci Zachodu i tak dalej, i tak dalej.
To spójrzmy jeszcze na naszą infosferę. Czy ta propaganda rosyjska dociera do Polski? Jak ona oddziaływuje na nas?
Niestety dociera i tutaj jest dosyć niepokojący trend wskazujący na to, że coraz bardziej się zakorzenia. I raczej dotyczy to przekazów delikatnych, podprogowych, podważających odpowiedzialność Rosji za wywołanie wojny, wskazujących na NATO jako stronę, która przygotowuje się do popchnięcia Polski w stronę wojny. Tak? Ta narracja o tym, że to Waszyngton, czy też zły warszawski rząd stara się tak naprawdę Polskę wepchnąć do wojny, no ta narracja się dosyć mocno zakorzenia i jest ona promowana przez nie tylko przez rosyjską agenturę wpływu działającą w Polsce, ale również przez niektóre środowiska polityczne, marginalne, prorosyjskie środowiska polityczne, które starają się na tym wybudować swój potencjał wyborczy, między innymi w kontekście wyborów samorządowych. Także tutaj niestety wcześniej niedostrzegane były aż tak, można powiedzieć, bezpośrednie przykłady promowania w Polsce takich skrajnie prorosyjskich narracji, na przykład o tym, że Polska powinna wystąpić z NATO dla własnego bezpieczeństwa. Polska powinna nawiązać bliskie relacje z Rosją i z Białorusią, aby się uratować przed jądrowym, nuklearnym Armagedonem. Czyli takie typowe oddziaływanie, naciski psychologiczne, straszenie wojną, straszenie upadkiem i w ten sposób dążenie nie tylko do wpływu na preferencje wyborcze Polaków, ale również do stymulowania nastrojów antynatowskich, czyli próba już wyprowadzenia Polski z NATO, czyli bezpośrednie uderzenia w nasze bezpieczeństwo.
A jak my możemy się bronić, jak bronimy się przed tą rosyjską propagandą?
Przede wszystkim miejmy nadzieję, że tutaj będą kontynuowane działania, czy też będą intensyfikowane działania już polskich służb z zakresu już przeciwdziałania takiego twardego, tak, w oparciu o odpowiednie przepisy prawa, aby respektując odpowiednie przepisy i decydując się już na realizację już takich twardszego rozwiązania, to znaczy neutralizację agentury wpływu już poprzez odpowiedzialność karną. Miejmy nadzieję, że takie działania się rozwiną ze strony odpowiednich służb, a z drugiej strony koncentrować się na edukacji, na informowaniu obywateli, bo pamiętajmy, jeżeli chodzi o perspektywę strategiczną, to nic nie ochroni nas przed dezinformacją w większym stopniu niż edukacja i świadomość. Czyli przede wszystkim tu powinniśmy zwracać uwagę i każdy z nas, pamiętajmy, może zatrzymać falę dezinformacji, jeżeli napotyka na przekaz kontrowersyjny, propagandowy właśnie, zawierający dużo emocji, zawierający treść no nieco dziwną, nieco jakby taką, która powoduje, że zapala się nam czerwona lampka, to lepiej się zatrzymać, przemyśleć ten tekst, zastanowić się nad nim, a nie podawać dalej z automatu, emocjonować się, dzwonić do znajomych, pytać, jutro będzie wojna, tak, nie wiem, widziałem coś takiego w internecie, jakieś anonimowe konto, właśnie po pierwsze, jeżeli to są konta anonimowe, jeżeli to są konta emitowane przez środowiska mało znane, środowiska, które zostały już wcześniej opisane na przykład w sieci jako promujące rosyjską propagandę, no to musimy uważać, tak. Tak samo nie możemy akceptować, bezpośrednio jakby wierzyć we wszystko to, co widzimy w sieciach społecznościowych. No niestety jesteśmy poddawani szeregu manipulacjom non-stop ze strony między innymi prorosyjskich aktywistów, tak samo tak zwanych koniunkturalistów i bezpośrednio ze strony rosyjskiej agentury wpływu. No musimy zachować ostrożność po prostu i sami prowadzić, zastanawiać się i analizować ten przekaz, który do nas trafia, a nie od razu poddawać się emocjom.
To jeszcze na zakończenie, panie doktorze, bo pamiętam, że już jakiś czas temu, kilka miesięcy temu rozmawialiśmy o rosyjskiej propagandzie, no to w kontekście też agresji, rosyjskiej agresji na Ukrainę. Czy my wyciągnęliśmy jakieś wnioski, jak pan obserwuje z perspektywy Polski dotyczące no, tej walki z Rosją w tej infosferze? No i też czy zostały wprowadzone, albo czy pańskim zdaniem nie powinniśmy wprowadzić jakichś rozwiązań legislacyjnych, no tak, aby w takiej szczególnej, wyjątkowej sytuacji, kiedy mówimy o wojnie hybrydowej, no kiedy jesteśmy realnie zagrożeni być może atakiem Rosji, no żeby po prostu bardziej karać te osoby, które jednak sieją propagandę rosyjską i które są narzędziem Władimira Putina.
Niestety nie wydaje się, abyśmy tutaj implikowali wnioski, abyśmy tutaj przeszli do jakiejś większej ofensywy, jeżeli chodzi o zabezpieczanie naszej infosfery. Miejmy nadzieję, że to dopiero te działania się rozpoczną już wkrótce. Tak, pamiętajmy, że mieliśmy tutaj do czynienia z transferem władzy i to jednak wiąże się z pewnym wydłużeniem niektórych procesów, więc tutaj dajmy wszystkim czas, ale na razie niestety nie ma tutaj jakichś zdecydowanie wielkich zmian. Oczywiście przejawiły się większa aktywność, widać to przynajmniej po komunikatach medialnych ze strony Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i to oczywiście jest bardzo dobry krok. Tutaj niektóre środowiska prorosyjskie spotkały się z reakcją służb. To jest dobra droga, oczywiście, tu nie ma wątpliwości. Natomiast jeżeli chodzi o nowe rozwiązania legislacyjne, są oczywiście na to pomysły. Ja staram się tutaj zwracać uwagę między innymi na to, że mamy w Polsce obywateli, którzy swobodnie wyjeżdżają na Białoruś, tam współpracują. Również wyjeżdżają do Rosji, ale przede wszystkim na Białoruś. Tam współpracują z rosyjskimi i białoruskimi ośrodkami dezinformacyjnymi, chociażby poprzez udzielane tam wywiady, w których uderzają w wizerunek Polski, deprecjonują, kłamią na temat Polski, po czym te osoby swobodnie wracają do naszego kraju i tutaj kłamią na temat Polski, na temat sytuacji w regionie nadal, tylko już nie na potrzeby rynku wewnętrznego rosyjskiego i białoruskiego, tylko na potrzeby realizacji celów w Polsce. I te osoby nadal pozostają bezkarne. I tu w oparciu chociażby o doprecyzowanie, wprowadzenie do naszego prawa pojęcia wojny informacyjnej, zdefiniowanie go dokładnie, w sposób dokładny, można by było rozwinąć działania, w którym penalizowalibyśmy współpracę z wrogimi ośrodkami dezinformacyjnymi. Tak? Gdyż jeżeli na przykład posiadalibyśmy listę już dokładnie zaakceptowaną ośrodków dezinformacyjnych państwowych Federacji Rosyjskiej czy Republiki Białoruskiej, to wówczas, jeżeli obywatel podejmuje się takiej współpracy z podmiotem, który prowadzi zdefiniowaną wrogą wobec Polski działalność, to wówczas mamy pewnego rodzaju nową furtkę, tak, do penalizacji takich wrogich wobec naszego społeczeństwa i państwa zachowań. No, ale to oczywiście luźna propozycja, która wymagałaby tutaj konsultacji z ekspertami do spraw prawa i nie tylko. Tak. To,
I być może...
pomysły są, tylko miejmy nadzieję, że zostaną kiedyś ujęte i rozwinięte w ramach prawa. Tak?
Dokładnie tak i być może takie propozycje przedstawimy ekspertom do spraw tutaj legislacyjnych albo politykom, bo to oni też często decydują o takich sprawach. Doktor Michał Marek, dyrektor Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa, który specjalizuje się w tematyce propagandy rosyjskiej, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Drodzy Państwo, na naszym zegarze 8:46. My za kilka chwil porozmawiamy z dziennikarzem, publicystą do rzeczy, Łukaszem Warzechą, ale zanim to nastąpi, to chwila muzyki.